Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Chmielnik, felietonista, publicysta Radia Zachód i portalu zachód24.pl. Witam serdecznie.
Witam pana, witam szanownych słuchaczy.
Witamy serdecznie na naszej antenie. Panie Krzysztofie, wczorajsza informacja numer jeden w portalach, serwisach informacyjnych, informacja polityczna, to zatrzymanie Romana Giertycha, adwokata, obrońcy w wielu sprawach, szczególnie tych najważniejszych osób, celebrytów, polityków, w grze wielkie pieniądze i również inny znany biznesmen, pan K. Zaskoczenie dla pana, to zatrzymanie obu panów?
No trudno powiedzieć, żeby było zaskoczenie. Ja przypominam tylko słuchaczy, że pan K, chociaż wszyscy wiemy, jak się nazywa, związany był z cyfryzacją ZUS-u. Tam też były jakieś spore wątpliwości. W tle trzeba pamiętać, że ówczesnej władzy, kiedy pan Krause bardzo był prominentnym biznesmenem w Polsce, pewnym wzorem do naśladowania, mówiło się o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść. Ja nie chcę tutaj występować w roli prokuratora, ale jakby z pewnej ostrożności procesowej mam pewne wątpliwości co do uczciwości wielu biznesmenów, którzy w Polsce osiągnęli wielkie pieniądze. Pan Krause nie jest ani pierwszym, ani ostatnim człowiekiem z tej setki najbogatszych Polaków, którzy mają przedstawione kryminalne zarzuty.
To prawda. Pan Krause jest troszeczkę jakby na marginesie wielkiego biznesu dzisiaj.
Wróćmy dzisiaj.
Mówimy o sytuacji, która ma akurat miejsce. Wróćmy jednak do pana Romana Giertycha, który pozwolił na podawanie swoich danych w całości. W grę wchodzą podobno 92 miliony złotych. Działanie na niekorzyść jednej ze spółek notowanej na giełdzie papierów wartościowych, CBA, która jest służbą kryminalną, co podkreślę, twierdzi, że ma mocne argumenty na zatrzymanie i mocne zarzuty stawia od razu w tym momencie panu Giertychowi. Z drugiej strony pan Giertych broni się, że to akcja stricte polityczna przeciwko niemu.
Nie trudno jest na ten temat się wypowiedzieć radykalnie, dlatego że ja nie znam istoty zarzutów, nie wiem, jakie dowody na ten temat są. Pewną praktyką jest, z którą mamy do czynienia, która mnie bardzo martwi, to jest to, że stawia się zarzuty, a potem się ślimaczy śledztwo i ostatecznie ci wszyscy oskarżeni do więzienia jakoś nie mogą trafić, bo pamiętamy aferę Ambergold, gdzie zarzuty były aż do pana premiera Donalda Tuska. Pamiętamy pana Gawłowskiego, pamiętamy pana Grodzkiego. Ja liczę na to, że wreszcie któregoś z ważnych polityków sprawiedliwość osądzi i będziemy mieli, jakby to powiedzieć, świadomość, że system sprawiedliwości w Polsce działa. Ja tylko chcę zauważyć, czy tak troszeczkę nieco z boku, że pan Krause należy do tego trójmiejskiego establishmentu, o którym jest taka opinia, że to jest taka mała Sycylia.
Ale wiele osób twierdzi też, że dzisiejsze, wczorajsze zatrzymanie i obu panów może mieć związek z wcześniejszym zatrzymaniem pana Nowaka, kolokwialnie mówiąc, że Nowak zaczyna po prostu sypać ten salon. Co pan na to?
Fajna historia, bardzo mi się ona podoba, ona się wydaje wielce prawdopodobna. Być może to jest tak, że wymiar sprawiedliwości dogryzł się do ważnych życiowych arterii tego korupcyjnego systemu, jaki w Polsce funkcjonuje, bo co do tego, że w Polsce odbywają się jakby grube polityczno-gangsterskie czy biznesowe deale, to chyba nikt z Polaków nie ma wątpliwości, że te rzeczy się po prostu dzieją i że obie strony w tej sprawie będą się ostrzeliwać ciężką artylerią w tej całej sprawie. Słuchaj, dzisiaj tego na ten temat mówią politycy i właściwie ten spektakl jest dosyć zabawny, bo te argumenty do znudzenia, jak odgrzewana sześciokrotnie zupa pomidorowa z ryżem z baru mlecznego perelowskiego, to wszystko odbywa się. To jest w gruncie rzeczy, przychylam się takiej opinii, że to jest ekstra polityczna sprawa, aby wreszcie CBA wyczyściło tę stajnię Augijasza, jakim jest część polskiego biznesu, część polskiej polityki.
Będziemy się na pewno przyglądać tej sprawie dzisiaj i w kolejnych dniach. Zmieńmy zatem temat. Zdalne lekcje w szkołach ponadpodstawowych, zakaz organizacji wesel, zamknięte baseny, siłownie, połowa miejsc wolnych w komunikacji miejskiej, a nawet 30% może być tylko zajęte w czerwonych strefach. To część restrykcji, jakie ogłosił rząd. Od soboty niemal pół Polski znajdzie się w czerwonej strefie. Czeka nas tak zwany pełzający lockdown?
Chyba nie. Mam takie przekonanie, że my żyjemy tak w trochę wielowarstwowej rzeczywistości, że z jednej strony mamy rzeczywiste zagrożenie w postaci nie do końca rozeznanego wirusa, jakim jest SARS-CoV-2. My nie wiemy, jak on działa, nie wiemy, jak się rozprzestrzenia. Pojawiają się bardzo sprzeczne informacje. Ja nie jestem wirusologiem, ale na logikę rzecz biorąc, te doniesienia naukowe, które ja słyszę ze Szwecji czy z innych krajów, mam wrażenie, że one są dosyć dziwnie interpretowane. Pojawiło się takie doniesienie, że jedynie 15% zyskuje w Szwecji tak zwaną odporność stadną, ale mam przekonanie, że my ciągle za mało o tym wirusie wiemy. Z drugiej strony mam takie przekonanie też o tym, że działania wielu rządów są nadmierne. Natomiast wydaje mi się, że ja jako szeregowy obywatel zbyt mało wiem, zarówno jako
no ale statystyki,
mówię to w cudzysłowie, jak i polityk, tak, aby kwestionować działania rządu. Wydaje mi się, że powinniśmy tak trochę wobec rządu mieć więcej zaufania, no bo trudno jest sobie wyobrazić, że rząd chce działać na naszą szkodę, na szkodę naszego kraju. No takie dosyć jest niebezpieczne, spiskowe myślenie. Także taki koncept, że rząd chce coś ukryć, rozniecając panikę koronawirusową, wydaje mi się dosyć też niebezpieczny w sensie społecznym.
No statystyki powoli są dość zatrważające. Wróćmy na naszą ziemię lubuską. Wojewoda wyznaczył jako ten główny szpital do walki z koronawirusem, szpital gorzowski. Pacjenci mają znaleźć się również na innych oddziałach tego szpitala. No tymczasem marszałek Elżbieta Polak kontestuje trochę ten pomysł, no i uderza w takie rozwiązania narzucane przez wojewodę. Pytanie brzmi, czy nie lepiej wyciągać rękę do współpracy i próbować dogadywać się, niż toczyć tę wojenkę poprzez konferencje prasowe i media?
No wielokrotnie o tym mówiłem i mogę to do znudzenia powtarzać, że koncepcja pani Elżbiety Polak, aby, to zresztą nie jest jej wynalazek, aby samorządy regionalne i samorządy lokalne były w opozycji do rządu, jest rodzajem aberracji. To jest sprzeczne z logiką konstytucji, z logiką państwa. Samorządy lokalne i regionalne powinny współpracować z organami państwa, inaczej tej epidemii nie pokonamy. Wydaje mi się, że bardzo wielu polityków próbuje coś tam ugrać, dosyć śmieszne to pociąboje. Przypomina mi to taką trochę walkę kogutów rozpościeranie swoich barwnych ogonów i tych wszystkich możliwości, a ostatecznie to i tak państwo będzie musiało sobie z tym wszystkim poradzić. I szkoda wielka, że to politycy próbują coś tam ugrać na koronawirusie. To jest destrukcyjne. Przypomina mi to trochę Polskę XVIII-wieczną, kiedy interes prywatny był ważniejszy od interesu państwa.
W sobotę do Zielonej Góry mają powracać już pensjonariusze DPS-u Dom Kombatanta. Dom Kombatanta zostanie, czy został już przystosowany do przebywania osób w dobie koronawirusa. Wydaje się, że ten spektakl kilku już, chyba dwutygodniowy, kończy się, wracamy do normalności, przynajmniej jeżeli chodzi o DPS.
No tutaj jakby słowo normalność w kontekście DPS-u jest takim troszeczkę szyderstwem, bo ja bym nie chciał, żebyśmy wrócili do normalności, czyli do tego, że ci ludzie są tam nieobsłużeni, że nie mają właściwej opieki medycznej, że są pozostawieni w tym swoim umieraniu, bardzo często sami, zaniedbani itd., itd. To, co widać gołym okiem, to zarówno opieka społeczna wobec ludzi starszych i biednych, jak i służba zdrowia nie radzą sobie z kryzysowymi sytuacjami. I myślę, że po koronawirusie trzeba będzie się zabrać za na naprawę tej całej sytuacji, że coś jest nie tak, że służba zdrowia strukturalnie jest nieprzygotowana do leczenia w nagłych przypadkach. Gdzieś znalazłem taką statystykę z któregoś dnia, że 574 osoby umarły na choroby krążenia, a jedna osoba umarła na COVID.
Jedna osoba na COVID umiera, 574 osoby umierają na choroby krążenia, tak, ale dziennie mamy...
To jest aktualna statystyka, już tak, z jednego dnia.
Ale dziennie mamy 8 tysięcy zakażeń już w tej chwili właśnie na COVID i ta fala przybiera, wydaje się.
No tak, tylko że chodzi o to, że my nie wiemy, jakie skutki ma dla siebie zarażenie, skoro według badań szwedzkich tylko 15% tej zarażonej populacji wytwarza przeciwciała, a reszta przechodzi to bezobjawowo, czyli z tych 8 tysięcy tylko 15% organizm zauważa tego koronawirusa, natomiast 85% przechodzi to niezauważenie. To ma takie wrażenie, że ja nie mówię o polskim rządzie, ponieważ restrykcje wobec tej sytuacji na świecie są znacznie bardziej ostrożne i znacznie bardziej rygorystyczne. Ale mam wrażenie, że rządy w tej sprawie może zbyt gwałtownie reagują.
Dobrze, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Chmielnik, publicysta, felietonista Radia Zachód i portalu zachód24.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Za rozmowę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia Państwu.
Rozmowa po dziewiątej.